Każdy krok zbliża Cię do celu. Każda minuta może być kulturą. 60 minut kultury w Radiu Pasja.
Drodzy Państwo, no i już jest Karol Starnawski, reżyser filmu Cienie Imperium. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiać o Twoim najnowszym filmie, o dokumencie Cienie Imperium. No i zacznijmy od początku. Na początku chciałabym zapytać, skąd ten pomysł? Czy on kiełkował, czy był to bardziej impuls?
Pomysł narodził się w głowie Tomasza Grzywaczewskiego, pisarza i autora książki Granice Marzeń, na podstawie której film został częściowo zrealizowany, częściowo, ponieważ dwójka bohaterów opisana w książce Tomka występuje również w naszym filmie. Trzeci bohater to z kolei historia związana z Dawidem Wilcztajnem, który będąc korespondentem wojennym na Donbasie poznał właśnie jednego z naszych bohaterów, Timura. I panowie spotkali się razem, wpadli na taki właśnie pomysł, czy ideę zrealizowania filmu na temat polityki Rosji względem ościennych państw danego Związku Radzieckiego. Zaczęli poszukiwania reżysera. Trafili do studia filmowego Kadr, które uznało, iż ten projekt jest wart realizacji. A ponieważ jakby Filip Bajon, który jest dyrektorem studia filmowego Kadr, był również moim profesorem, znał moją wcześniejszą twórczość jeszcze w szkole filmowej w Łodzi, zaproponował mi realizację tego filmu. I tak się poznałem z Tomkiem i z Dawidem. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, o czym ma być to film, jak ma być zrealizowany. I udało nam się wypracować jakąś wspólną formułę, którą dzisiaj możemy oglądać na ekranach kin.
No właśnie, już możemy oglądać ten film na ekranach kin, ponieważ 26 lipca miał premierę i może podpowiesz naszym słuchaczom, w jakich kinach i w jakich miastach możemy ten film zobaczyć.
Oczywiście. Film dokumentalny ma bardzo trudną drogę w dotarciu do widza. Jest to gatunek wymagający i taki wymagający takiego skupienia. Nieczęsto są to filmy łatwe w odbiorze, dlatego z szeroką dystrybucją nie jest łatwo. Natomiast no, dzięki tutaj staraniom studia filmowego Kadr i Fundacji Ruchome Obrazy, które dystrybuuje nasz film, udało się nasz film wprowadzić do kilku kin w Polsce, do kilkunastu kin i myślę, że ta lista będzie się jeszcze rozszerzać. Mianowicie w Warszawie można film oglądać w kinie Amondo oraz w kinie Elektronicznym. W Krakowie jest to kino Mikro, w Łodzi kino Charlie, w Gdyni Gdyńskie Centrum Filmowe, w Poznaniu kino Malta oraz z tego co wiem w Katowicach kino Światowid i w Zielonej Górze kino Neva. Jeśli coś przekręciłem, to przepraszam, ale generalnie w tych miastach można już film obejrzeć, a tak jak wspomniałem, będziemy aktualizować listę kin. Zapraszam na fanpage naszego filmu, tam wszystkie informacje.
Zdecydowanie jestem przekonana, że lista będzie się wydłużać, ale wspomniałaś o tym, że jakby twój profesor trochę ci pomógł, jakiś prowadzący, no bo dość szybko, wydaje mi się, że to jest ogromny sukces dla tak młodego reżysera. W 2015 roku skończyłeś szkołę filmową w Łodzi. W 2016 roku już byłeś asystentem reżysera przy bardzo dobrym filmie, który odniósł ogromny sukces, Ostatnia rodzina. No i teraz taki wielki debiut i wydaje mi się, że sukces. Tak łatwo poszło? Jest to taki łatwy zawód?
Absolutnie nie. Patrząc na daty, może się faktycznie wydawać, że ta droga jest jakaś taka szybka, prosta, usłana różami. Muszę powiedzieć, że jest ona ekstremalnie trudna i no tutaj mamy chyba za mało czasu, aby wdawać się w szczegóły. Natomiast tak jak chyba w każdym zawodzie, ale myślę szczególnie w tym, naprawdę trzeba mieć mnóstwo szczęścia, znajdować się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, podejmować odpowiednie decyzje, które często podejmujemy w sposób impulsywny. Właśnie ktoś zadzwoni, coś zaproponuje, nawet nie przedstawiając dokładnie o co chodzi, to trzeba się szybko zdecydować, tak czy nie, bo już ten telefon może do nas nie wrócić. I podobnie było w przypadku naszego filmu. Po prostu to była bardzo szybka akcja. Filip Bajon do mnie zadzwonił, spytał się, czy byłbym zainteresowany robieniem filmu o Rosji w Kadrze. No to, no dobrze, no ale to jest tak ogólnie sformułowane pytanie, że aż trudno na nie jakoś tak wiążąco odpowiedzieć, ale oczywiście powiedziałem tak. No Filip powiedział, no to dobrze, no to widzimy się w poniedziałek o 13, to wpadaj, poznasz chłopaków i tak dalej. No i tak to wyglądało.
Więc tak jak to wyglądało, naprawdę i już, i koniec, i tak się tworzy dokument?
No oczywiście to był sam początek drogi, tak, ponieważ później była cała żmudna praca nad scenariuszem. Dawid z Tomkiem, no nie mieli doświadczenia doświadczenia wcześniej w pisaniu scenariusza filmowego. Format scenariusza filmu dokumentalnego też jest bardzo specyficzny, ponieważ jest to scenariusz, w którym nie występuje tradycyjny podział na sceny, na dialogi, no bo filmujemy prawdziwe życie, w związku z tym pewne sceny są po prostu pewnym opisem historii bohaterów, ale musimy założyć tam pewien margines nieprzewidywalności. Mhm. Także no, to była żmudna praca, którą wykonali Tomek z Dawidem. Ja im w tym towarzyszyłem, ale to była ich twórcza praca. Natomiast później jeszcze cały proces, jak już był skończony scenariusz, to później nastąpił proces pozyskiwania funduszy, przekonywania różnych instytucji do tego, aby nam zaufali, abyśmy mogli ten film zacząć realizować. Kompletowanie budżetu. Tutaj też nieoceniona rola studia filmowego Kadr, które nas wsparł, stał za nami murem do końca, nawet w takich momentach najbardziej krytycznych, gdzie już myśleliśmy, że nie wystartujemy z tym filmem, ale ostatecznie się udało, wyjechaliśmy na zdjęcia, no i później wiadomo, okres zdjęciowy też jest bardzo trudny, bo dokument się dzieje na naszych oczach, kręcimy jakieś sceny, w międzyczasie pojawiają się nowe, których wcześniej nie mieliśmy w głowie, musimy na to reagować, więc ten film jest taką żywą materią, która się zmienia. Po zdjęciach wracamy na montaż, montujemy to, co mamy i widzimy, że no tutaj już nam się układa jakaś historia, jakiś wątek nam się klaruje, ale gdzieś mamy jakieś dziury, musimy to jakoś teraz uzupełnić, więc jedziemy na tak zwane dokrętki, czyli wracamy w dane miejsce i dokręcamy pewne sekwencje, które mają uzupełnić już ten materiał, który mamy. A ponieważ historia toczyła się w trzech różnych krajach, z trzema różnymi bohaterami.
No właśnie, może troszeczkę więcej o tych bohaterach opowiemy, ponieważ tak, odegrali oni naprawdę no, znaczną rolę. Czy trudno było ich przekonać i czy to było tak, że z góry założyliście, że będziecie właśnie kręcić w ten sposób, że oni będą tacy najważniejsi, czy to wyszło w tak zwanym praniu? Ale najpierw jakbyś jeszcze mógł kilka słów o tych trzech najważniejszych bohaterach coś wspomnieć.
Nasz film składa się z trzech różnych historii, z trzech różnych krajów dawnego Związku Radzieckiego. Jest to Armenia, Gruzja i Ukraina. Bohater z Armenii, a w zasadzie z Górskiego Karabachu, czyli uwaga, to jest taka ormiańska enklawa, która na terenie Azerbejdżanu, która powstała w wyniku konfliktu zbrojnego między Armenią a Azerbejdżanem. Konflikt o tą ziemię toczy się między tymi dwoma krajami już od wielu, wielu dekad. No i w obecnej sytuacji to Ormianie, można powiedzieć, w świetle prawa międzynarodowego okupują ten teren. Natomiast no, w ich przekonaniu po prostu ta ziemia jest ich od wieków i mają pełne prawo do życia tam. No i właśnie nasz pierwszy bohater pochodzi z tego miejsca i ma bardzo skomplikowaną sytuację, bo jest młodym chłopakiem, któremu marzy się kariera, uwaga, jesteśmy w radiu, więc akurat będzie to w klimacie, marzy mu się kariera muzyka i rapera. Ma takie olbrzymie nieszczęście, że urodził się w takim, a nie innym miejscu, gdzie rozwój tej kariery jest niezwykle trudny. W związku z tym Aleksiej waha się, czy zostać w Karabachu ze swoją rodziną, z którą jest bardzo zżyty, no żeby bronić swoich rodziców, swojego domu, gdzie w każdej chwili może się coś wydarzyć niebezpiecznego, czy raczej jednak spełniać swoje prywatne, osobiste ambicje. I to jest pierwszy bohater. Drugi bohater środkowy to jest z kolei Ukrainiec, a w zasadzie już tutaj, no dobra, nie będę wchodził w szczegóły, bo korzenie z Tadżykistanu ma Timur, ale no, no, powiedzmy, że jest to bohater ukraiński, który no, zamieszkiwał Krym, był oficerem floty czarnomorskiej, ukraińskiej. Jego żona to krymska Tatarka. No i po aneksji Krymu niestety zostali zmuszeni do opuszczenia tego półwyspu i przeniesienia się do Lwowa. We Lwowie tułają się od domu do domu, ponieważ no, cały swój dobytek zostawili na Krymie, no i tam zmuszeni są po prostu prosić kolejnych dobroczyńców o dach nad głową. W międzyczasie Timur zaangażował się w wojnę na Donbasie, został tam ranny i ma taki swego rodzaju, no w moim przekonaniu, taki syndrom posturazowy, który nie pozwala mu o tej wojnie zapomnieć i sprawia, że on, pomimo że tu na miejscu ma problemy rodzinne, takie bytowe, można powiedzieć przyziemne, to cały czas go ciągnie na ten front i on cały czas no, ma takie poczucie niespełnionej misji, że on musi tam wrócić, bronić kraju i tak dalej. No i w końcu trzeci bohater, takim największym, najcięższym bagażem doświadczeń, czyli Aleksander z Gruzji, który też znowu tutaj zagmatwany życiorys, narodowościowo jest Litwinem, ale urodził się nad Bałtykiem w dawnym Związku Radzieckim, dzisiaj w Rosji. Jego rodzinna wioska leży po tej stronie Niemna, gdzie dzisiaj jest obwód kaliningradzki, a nie Litwa. Niestety Litwa jest po drugiej stronie rzeki. No i Aleksander był weteranem kilku wojen i sowieckiej wojny w Afganistanie, później wojny gruzińsko-abchaskiej w latach 90. oraz wojny gruzińsko-rosyjskiej w roku 2008, za każdym razem stając po stronie Gruzji. W związku z tym, jako były tutaj wojskowy walczący po stronie Gruzji, obawia się swojego powrotu na teren Rosji, tam gdzie dzisiaj obecnie mieszka jego rodzina, której nie widział już od 30 lat. No i w naszym filmie udało nam się zrealizować...
Nie zdradzaj zbyt dużo, Karol. Ludzie mają pójść do kina.
Oczywiście. No to zapraszam do kin.
Żeby dowiedzieć się to dalej. Tak. Ale ja mam jeszcze jedno ważne pytanie. Tak. Myślę, że pojawiło się też naszym słuchaczom podczas tego, kiedy wymieniałeś te wszystkie narodowości. Tak. W jakim języku rozmawiałeś z tymi bohaterami?
Muszę powiedzieć, że starałem się rozmawiać z nimi w języku rosyjskim, ponieważ język rosyjski jest tam powszechnie znany, natomiast mój poziom znajomości rosyjskiego, można powiedzieć, zmieniał się z biegiem czasu. Na początku był on praktycznie zerowy i dopiero w momencie, kiedy się osłuchiwałem z tym językiem, to pozwalało mi na to, aby z nimi swobodnie rozmawiać. Natomiast tutaj kluczową rolę odegrał Filip Drożdż, operator, autor zdjęć, oraz Tomek Grzywaczewski, autor scenariusza, który również był z nami na zdjęciach, ponieważ ci dwaj panowie mówią biegle po rosyjsku i oni byli w zasadzie takimi moimi tłumaczami, można tak powiedzieć. Filip Drożdż zresztą jako autor zdjęć często w trakcie realizacji jakiejś sceny był sam, bez naszej obecności, ponieważ na przykład scena miała na tyle prywatny, intymny charakter, że nie chcieliśmy mnożyć tam bytów w jakimś ciasnym pokoiku, tylko Filip wchodził sam dyskretnie z kamerą i to on wiedział tak naprawdę, o czym jest scena i później nas informował, co się wydarzyło i tak dalej. Tak to wyglądało. No gdybyśmy mieli operatora, który nie zna rosyjskiego, to byłoby nam zdecydowanie trudniej.
Karol, proszę opowiedz jeszcze historię o tym, jak porozumiewaliście się z głównymi bohaterami tego filmu, bo to jest nadal bardzo ciekawa historia.
Rozmawialiśmy głównie w języku rosyjskim, bo ten język jest tam powszechnie znany i rozumiany przez wszystkie nacje. Natomiast nasi bohaterowie porozumiewali się również w swoich ojczystych językach, na przykład ormiański, gruziński, ukraiński, czasami wdzierał się litewski, także mieliśmy cały miszmasz różnych języków i to była naprawdę zagwozdka zarówno na zdjęciach, jak i na montażu, gdzie później jakby trzeba było przekopać się przez te dialogi, przetłumaczyć je, żeby w ogóle zacząć montować, żebyśmy wiedzieli, co montujemy. No ale wracając do zdjęć, to przytoczę jedną taką krótką historię. Mamy w filmie taką scenę, w której babcia jednego z bohaterów opowiada taką przypowieść o jaskółce. Opowiada mu, na czym polega symbolika jaskółki. To jest taka bardzo, dla nas taka drobna scena, ale istotna, ponieważ ona się dzieje w trakcie wyjścia z cerkwi, z takiej ważnej uroczystości. Myśmy kręcili naszego bohatera i jego babci, którzy już kierowali się do wyjścia z tej cerkwi i tak szczerze mówiąc, to czekaliśmy z operatorem, aż oni w końcu wyjdą z tego kadru, żebyśmy mogli zrobić stop. No i oni właśnie tuż przed wyjściem się zatrzymali i babcia zaczęła opowiadać swojemu wnuczkowi tą przypowieść o jaskółce, ale opowiadała mu to w języku ormiańskim. Myśmy nie znali języka, nie znamy języka ormiańskiego, więc kompletnie nie rozumieliśmy, o czym ona mówi. No ale stoimy, kręcimy, czekamy, aż oni w końcu wyjdą z tej cerkwi. No i ja szepczę do Filipa Drożdża, operatora, szepczę mu na ucho: stary, to może wyłączmy, jak oni tak tu stoją, długo gadają o czymś, to w ogóle się zetnijmy to, nie? A Filip: nie, wiesz co, lepiej niech wyjdą z kadru, to się może przydać, coś tam do montażu, lepiej niech wyjdą. No i mówię: dobra, to poczekamy. No i poczekaliśmy, babcia skończyła opowieść i wyszła. No ale myśmy nie mieli pojęcia, że mamy taką bardzo symboliczną, fajną, unikatową scenę, ponieważ ta przypowieść o jaskółce bardzo ładnie się metaforyzuje w ogóle z tym wątkiem głównego bohatera, więc to nam się pięknie jakoś tak zgrało. Natomiast to, że mamy taką perełkę w materiale, dowiedzieliśmy się dopiero na montażu i dopiero po tym, jak materiał został przetłumaczony, czyli kilka miesięcy później. Więc całe szczęście udało nam się jakby zachować zimną krew i nie wyłączyć tej kamery, ale mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie po prostu nie rozumieliśmy, co mówią nasi bohaterowie w danym momencie i tylko i wyłącznie cierpliwość, trochę szczęście, trochę opatrzność sprawiły, że te materiały w filmie się znalazły.
To jest właśnie chyba bardzo charakterystyczne dla kręcenia dokumentu, że nie ma określonego scenariusza, tylko trochę trzeba dać się ponieść. To znaczy, nie kręciłam dokumentu, ale tak mi się wydaje. Ale właśnie skoro już mówimy o tych takich intymnych scenach, właśnie powiedz, czy to nie było jedną z takich trudniejszych rzeczy, bo te sceny tam naprawdę są mocno wzruszające, bardzo intymne i rodzinne. I jak wy jako ekipa czuliście się na planie podczas takich scen?
Realizacja filmu dokumentalnego jest bardzo trudna. Oczywiście ta trudność polega troszkę na czymś innym niż w filmie fabularnym, gdzie z kolei mamy dużo większy budżet, mamy aktorów, jakby trudność polega na zupełnie czymś innym. W dokumencie jakby mamy dużo mniejszą, skromniejszą ekipę i na pozór wydawałoby się, że to powinno być proste. Natomiast przez to, że kręcimy prawdziwych ludzi w trakcie ich prawdziwego życia, sprawia, że musimy przede wszystkim zdobyć ich zaufanie. Musimy sprawić, aby ci ludzie w żadnym momencie nie poczuli się w jakiś sposób przez nas manipulowani, czy że my ich chcemy tutaj podpuścić pod coś, czy z jakoś tutaj, nie wiem, jakimś podstępem coś zrobić wbrew ich woli, więc wymaga to przede wszystkim zbudowania pewnej relacji z bohaterami. Tutaj mieliśmy zadanie ułatwione dzięki pracy Tomka Grzywaczewskiego i Dawida Wittsteina, którzy wcześniej, pisząc swoje reportaże, znali tych bohaterów i mieli już to zaufanie zdobyte, dzięki czemu nam, ekipie, było znacznie łatwiej do tego ich życia wejść i je sfilmować. Natomiast w normalnym przypadku, kiedy to reżyser znajduje bohaterów sam i sam ich dokumentuje, sprawdza i tak dalej, to ten proces takiego zdobywania zaufania jest bardzo żmudny, trudny. W momencie, kiedy bohater już nam ufa i wie, że mu niczego złego nie zrobimy tym filmem, to po prostu przestaje myśleć o tej kamerze. On po prostu zachowuje się naturalnie, a my gdzieś tam zawsze z boku podążamy za nim z kamerą i przyglądamy się pewnym sytuacjom.
Co jest trudniejsze? Właśnie granie na takich ludzkich emocjach i znalezienie tych ciekawych elementów, czy znowu nie otarcie się o taką podniosłość i patetyzm? Film jest na temat bardzo poważny i łatwo byłoby przekroczyć pewną granicę.
Tak, sam tytuł jest taki, można powiedzieć, balszoi. Wydawałoby się, że idziemy na jakąś super monumentalną, dużą produkcję, a tak naprawdę oglądamy kameralny, skromny film opowiadający o ludzkich dramatach zwykłych ludzi, nie? To nawet nie są jacyś liderzy polityczni czy jacyś opozycjoniści, ludzie znani publicznie. Nie, to są zwykli ludzie, tacy jak my, którzy po prostu mają nieszczęście takie, że żyją w tym miejscu, w którym żyją i niestety padają ofiarą dość takiej agresywnej i imperialnej polityki, którą prowadzi obecnie Federacja Rosyjska. Natomiast na czym polega? Oczywiście trudność polegała na tym, aby nie popaść w jakiś taki patetyzm, dlatego chyba stąd decyzja, żeby jednak skupić się bardzo na tym zwykłym człowieku, zaufać mu, być blisko niego i żeby przez pryzmat właśnie tego zwykłego człowieka opowiedzieć tą dużą historię, jaką jest taka geopolityka, a nie na odwrót, prawda? Czyli nie poszliśmy w kręcenie prezydenta Rosji, który przemawia na Placu Czerwonym, nie kręciliśmy jakichś oficerów, żołnierzy, którzy tam coś bombardują albo przemawiają jakoś, tylko skupiliśmy się na tym zwykłym człowieku, który pada ofiarą tych wszystkich działań. Mhm. I wydaje mi się, dzięki temu, mam nadzieję, udało nam się uniknąć pewnego takiego, taniego patetyzmu. Przypomnij mi, proszę, jaki był pierwszy członek pytania.
Tak. Właśnie ten nieotarcie się o patetyzm, czy kręcenie takich bardzo intymnych ludzkich emocji?
Myślę, że trudniejsze było kręcenie tych prywatnych, intymnych scen, dlatego że w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że realizujemy film oparty na zwykłych bohaterach, a nie na jakichś oficjelach, liderach politycznych, jeśli ustaliliśmy sobie, że to będzie film oparty na ludzkich historiach, a nie na jakichś ważnych postaciach, to ten patetyzm od razu zniknął, bo poszliśmy w zwykłe ludzkie historie, z którymi każdy z nas może się identyfikować, więc to nie było takie trudne. Ale jak już no, były sceny takie, gdzie bohaterowie, nie wiem, wzruszali się, płakali, nie wiem, albo...
Płakaliście razem z nimi?
No, udzielało nam się to niejednokrotnie, udzielało nam. No może nie zanosiliśmy się jakimś rzewnym płaczem na zdjęciach, no bo musieliśmy się jakoś, to byliśmy w pracy jednak w jakiś tam sposób, więc musieliśmy utrzymywać koncentrację, być skupieni i tak dalej, natomiast no, przy tych mocniejszych scenach to nam się te emocje również udzielały. To było najtrudniejsze, no jak tutaj się odnaleźć, kiedy tą kamerę włączyć, kiedy ją wyłączyć, no to zawsze są takie decyzje trudne i zależą chyba już od indywidualnego wyczucia twórcy.
Mm-hmm. A ty czujesz się spełniony, jak już oglądasz ten film w całości? Tak miało być?
Tak, generalnie czuję się spełniony. Mam nadzieję, że nasi współtwórcy również. Natomiast zawsze jest tak, że coś by się chciało zmienić po pewnym czasie, jak już się ten film ogląda z pewnym dystansem. Od momentu, kiedy go skończyliśmy, ja przez parę ładnych miesięcy w ogóle nie oglądałem tego filmu i widziałem go dopiero niedawno w całości na festiwalu filmowym w Krakowie, gdzie mieliśmy taką pierwszą festiwalową premierę naszego filmu w maju. No i jak zobaczyłem ten film po takich kilku miesiącach nieoglądania go, to od razu miałem takie poczucie, o kurczę, nie, tutaj to zmienić, to skrócić, tu w ogóle nie, to źle, to tak, to inaczej. Ale to jest chyba naturalne i to u każdego występuje coś takiego. No po prostu w pewnym momencie trzeba film skończyć i bo tak byśmy go kończyli w nieskończoność. Zawsze coś można poprawić, zawsze coś można zmienić. W pewnym momencie po prostu trzeba powiedzieć, okej, to jest koniec, kończymy i tyle. Także generalnie jestem zadowolony, spełniony, ale pewnie tak jak każdy, jakieś elementy bym tam pozmieniał.
Ale to są tak drobne elementy, że pewnie nikt poza tobą ich nie widzi, a ja, drodzy państwo, zapraszam do kin. Film już jest dostępny, można go oglądać. Cienie Imperium.
Słuchasz Radia Pasja.
Rozmawialiśmy o tych trudnych scenach, bo chyba przynajmniej mi się tak wydaje, że właśnie przy kręceniu dokumentu to jest najtrudniejsze, ale rozumiem, że wybór bohaterów był dość prosty ze względu na scenarzystów.
Tak, wybór był o tyle prosty, że no, Tomek z Dawidem mieli te postacie wcześniej zdokumentowane, znali ich życiorysy, wiedzieli jak się zachowują i tak dalej. Natomiast mieli również innych bohaterów w zanadrzu, w związku z tym musieliśmy dokonać pewnej selekcji. To nie było proste, ponieważ no, myśmy opowiedzieli raptem 3 historie z tego regionu świata, natomiast ciekawych i wzruszających historii stamtąd jest oczywiście dużo, dużo więcej. Natomiast właśnie ta trójka bohaterów naszym zdaniem dobrze się uzupełniała i sprawiała, że to była jedna historia, znaczy 3 historie składające się na jedną historię, a nie 3 równoległe wątki, które nie mają ze sobą związku, poza tym, że gdzieś tam Rosja w tle i tak dalej. Tutaj jednak mieliśmy tych wspólnych mianowników dużo więcej. Natomiast oczywiście później był również proces dokumentacji, czyli takich próbnych zdjęć. Zanim zaczęliśmy te zdjęcia właściwe, no to pojechaliśmy do każdego z bohaterów, aby zobaczyć, jak oni się zachowują przed kamerą, jak reagują na tą kamerę, jak reagują na nas. To też było istotne, bo mogłoby się okazać, że ktoś ma bardzo ciekawy życiorys, że tak powiem kolokwialnie, na papierze wydaje się super, natomiast w trakcie zdjęć nagle się okaże, że bohater, nie wiem, wstydzi się, nie chce, żebyśmy kręcili danych sytuacji, albo zaczyna nam coś podgrywać. To jest też częste przy filmie dokumentalnym, że taka naturalna reakcja, po prostu zwykli ludzie, którzy nie mają doświadczenia z kamerą, myślą, że jak my ich kręcimy, to znaczy, że oni muszą jakoś dobrze wyglądać, dobrze mówić, że nie mogą tak po prostu zwyczajnie się zachowywać, tylko muszą coś jakoś być bardziej wyprostowanym, lepiej wyglądać, ciągle poprawiają włosy, ciągle się nas pytają, czy dobrze coś powiedział, czy może powinien powtórzyć. I no to jest też bardzo trudne, aby wytłumaczyć takim osobom, że nam chodzi o to, aby się zachowali całkowicie naturalnie, tak jakby nas nie było. Na szczęście nasi bohaterowie bardzo szybko zrozumieli, o co nam chodzi, więc nie było z tym problemu. Dlatego też zdecydowaliśmy się kręcić właśnie ich.
Nie jesteś ciekawy, jak to będzie dalej, jak potoczą się ich losy? Będziesz śledził?
mamy z naszymi bohaterami kontakt przez internet. Ja zresztą z jednym z nich spotkałem się ostatnio, będąc prywatnie w jednym z krajów, i wręczyłem mu płytę z filmem, także zamieniliśmy kilka zdań, więc staramy się ten kontakt utrzymywać. No, głównie przez Facebooka, dzisiaj dzięki mediom społecznościowym po prostu ten kontakt jest stały. Oni co jakiś czas do nas coś napiszą, wyślą nam jakieś zdjęcia, później my im wyślemy, także staramy się ten kontakt utrzymywać. Oczywiście jestem bardzo ciekaw, jak potoczą się ich losy, natomiast no tutaj niestety, tak jak to pokazuje nasz film, ich losy nie zależą niestety tylko i wyłącznie od nich, tylko też od tego, co wydarzy się w krajach i w miejscach, w których żyją. No, mamy nadzieję, że jednak sytuacja w tych regionach się ustabilizuje i pozwoli również naszym bohaterom i innym ludziom zamieszkującym te tereny po prostu normalnie, spokojnie żyć.
No właśnie, bo my tak sobie zabawnie, luźno rozmawiamy, a tak naprawdę temat filmu jest dość przytłaczający. Pokusiłabym się o to określenie i odrobinę no depresyjny, bo jednak te losy nie są do końca zależne od osób, do których należą, co jest dość przykre. I powiedz, nie było takiej depresji po powrocie do Polski?
Nie było takiej depresji. Znaczy, ja bym tutaj bronił naszego filmu, drodzy widzowie, absolutnie on, tutaj pozwolę się z koleżanką redaktor nie zgodzić, że ten film nie jest przytłaczający. On jest oczywiście przepełniony jakimś takim smutkiem i taką gorzką refleksją, wychodzi się z taką gorzką refleksją z kina, natomiast w tym filmie jest też dużo scen takich pozytywnych, świadczących o tym, że ci ludzie pomimo bardzo trudnych okoliczności, w jakich przyszło im żyć, zachowują pogodę ducha, zachowują olbrzymie uczucie, które ich łączy i pozwala zachować jednak pewną normalność. Także film oczywiście nie należy do filmów rozrywkowych, komediowych, ale przez te cienie, szare cienie, które rzuca na losy naszych bohaterów Rosja, przebija się jednak pewne światło, promyki słońca, które rozświetlają to, co oglądamy na ekranie. A wracając do pytania, to nie mieliśmy takiej, jak to określiłaś, depresji, czy to nie było dla nas jakoś bardzo przytłaczające to, co oglądaliśmy, ponieważ byliśmy tak skupieni na pracy, tak na tym, co mamy tam do zrobienia, czy te wątki się układają, czy one się opowiadają, czy one coś ze sobą niosą, czy też nie, czego nam brakuje, co jeszcze możemy zrobić. Przechodziliśmy obok jakby tych takich trudnych emocji, ale oczywiście no one też nam się gdzieś tam udzielały, ale chyba po prostu takie dość, przepraszam za to określenie, ale profesjonalne podejście w tym sensie, że wiedzieliśmy, co robimy, po co to robimy i byliśmy na tym skoncentrowani.
Rozumiem, ale jakby bardziej miałam na myśli to przytłoczenie nie tyle filmem, bo masz rację, że mimo tych nieszczęść i przeciwności losu, które spotykają bohaterów, to oni nie są skamieniali, ale bardziej przytłoczenie sytuacją, która jakby jest obecna na tych terenach, co jest dość przykre, bo ja jednak wierzę w sprawiedliwość świata. Mimo wszystko film jest zdecydowanie warty obejrzenia, głównie dlatego, że można z niego wiele wyciągnąć, co się ceni w obecnych czasach. Także ja jestem zachwycona, drodzy Państwo, serdecznie polecam, a jeszcze serdeczniej dziękuję za rozmowę, Karol.
Dziękuję również za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa do kin. Mam nadzieję, że nasz film będzie wzbudzał Państwa emocje i pewną refleksję.